Rozdział 3, punkt 2. Dla ludzkiej chwały Chrystusa. Chwała Chrystusa jako cel tajemnicy Ojca, zamysłu Ojca, jako cel wszystkiego tego, co jest, przynależy do tego świata, do czasu oraz do przestrzeni, czyli do historii. Ludzką chwałą Chrystusa jest urzeczywistnienie się w granicach czasu i przestrzeni tego, czym On jest w zamyśle Ojca. Urzeczywistnienie się władzy, którą otrzymał od Ojca, do którego mówił: Ty oddałeś w moje ręce każde ciało. To urzeczywistnianie się staje się powabem oraz wspaniałością Bożej obecności w naszym życiu. Staje się Ty, któremu trzeba być posłusznym, miłosierdziem, o które trzeba błagać. Stąd właśnie bierze się pewność życia, podobna do pewności dziecka, które znajduje się w ramionach swoich rodziców. Nawet jeśli jest burza, ono się nie boi. Jeśli zauważam, że jestem nieadekwatny, mam pewność, że w tej nieadekwatności jest Chrystus, który objawi swoją chwałę. To poprzez radosne urzeczywistnienie się mojej obecności w świecie dokona się moja współpraca na rzecz Jego chwały. Jeśli nie ofiarujesz tej godziny nauki Jezusowi, pomniejszy się chwała Chrystusa w świecie, mówili kiedyś do młodych ludzi kierownicy duchowi. Chwała Chrystusa w świecie jest mniejsza, jeśli ja nie ofiaruję mojego czasu. Chwała Jezusa jest faktem z tego świata, nie z innego. Na tamtym świecie Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Nie będzie już żadnych wyjątków ani ciemności. Nie na tym świecie jednak. Zniszczony ołtarz chórów z opoki wielkiego poety Eliota trwa jako imponująca prawda. Kościół budowany jest zawsze. Zawsze rujnowany od wewnątrz i atakowany z zewnątrz. Bo to jest prawo życia. Pamiętajcie, że w czasach pomyślnych ludzie zaniedbywać będą świątynię, a w czasach klęsk będą jej złorzeczyć. Cóż to za życie, kiedy go nie dzielimy z innymi? Nie ma życia poza wspólnotą, a nie było wspólnoty, co nie żyłaby chwaląc Boga. Nawet anachoreta w samotnych medytacjach, któremu dni i noce głoszą chwałę Boga, modli się za Kościół, inkarnację ciała Pańskiego. A wy dzisiaj żyjecie w rozproszeniu wzdłuż dróg i nikt ani nie wie, ani dba o to, kogo ma za sąsiada, chyba że sąsiad sprawia zbyt wiele kłopotu. A zresztą wszyscy pędzą autem to tu, to tam, oswojeni z drogą i nigdzie nie osiadli. Nawet rodziny nie jeżdżą już razem. Każdy syn ma swój własny motocykl. Córki więc odjeżdżają nie wiedzieć z kim na siodełku. A skoro ma być zburzona świątynia, to wpierw musimy ją wznieść. My walczymy o chwałę Chrystusa w czasie, w historii. Także my jesteśmy posłani, by stoczyć bitwę. Zostało nam obiecane zwycięstwo. Dokona się ono jednak ostatniego dnia. Tego, w którym dokona się zmartwychwstanie. Tego, o którym Jezus powiedział: Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie. Nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. W pewnym sensie tak samo jest z każdym człowiekiem. Przynajmniej przez analogię, ostatni dzień naszego życia zna tylko Ojciec. Naszą pasją jest ludzka chwała Chrystusa, a nie po prostu Chrystus, który może okazać się samym imieniem. Co więcej, może rozmyć się w zależności od naszych wyobrażeń, w zależności od naszych oczekiwań, to znaczy w ostatecznej analizie, może zostać zredukowany. Dziś w Kościele śmiertelnie niebezpieczna jest abstrakcyjność. Nawet wtedy, gdy mówi się Chrystus, w oparciu o abstrakcyjne słowo, można bowiem stworzyć wszelkie możliwe i wyimaginowane dyskursy. Tylko teraźniejszość zwycięża abstrakcję. Teraźniejszość jest prawdziwym przedmiotem poznania. Wszystko to, czego nie da się doświadczyć w teraźniejszości, nie istnieje. Również Bóg w swojej istocie musi być obecny tutaj, ponieważ obecność jest własnością bycia Boga. Jak mówi święty Tomasz, imię, który jest, oznacza bowiem istnienie w czasie teraźniejszym, a to najwłaściwiej orzeka się o Bogu, jak powiada Augustyn w V Księdze o Trójcy, którego istnienie nie zna przeszłości ani przyszłości. To, co jest obecne wśród nas, to Chrystus. Słowo wcielone, zrodzony z kobiety, umarły i zmartwychwstały. Człowiek żyjący 2000 lat temu nie może być tu obecny. Jeśli jest tu obecny, jest Bogiem. To jest wyniesienie Chrystusa do chwały. Uznaje obecnego, który jest dominujący, determinujący. Jeśli by tak nie było, nie byłby on obecny. Trzeba więc sobie pomagać w odkrywaniu rzeczywistości, w odkrywaniu tego, co jest. Pomagać sobie patrzeć, dotykać, widzieć, odczuwać wszystko to, co jest, tak, aby móc powiedzieć: jest tylko On. To jest ludzka chwała Chrystusa. Fakt, że Jego istnienie tu i teraz, jako wyczerpujące znaczenie wszystkiego, staje się dotykalne, pozwala się doświadczyć. Jeśli coś pozostawałoby poza Chrystusem, byłby On niczym, ponieważ nie byłby On tego Panem. Poza pasją do ludzkiej chwały Chrystusa nie istnieje nic, co mogłoby dać sercu radość wraz z odrobiną stabilności oraz równowagi. A radość ta staje się świadectwem Jego chwały. Ludu syjoński, oto Pan przybywa, aby zbawić wszystkie ludy. Pan objawi swoją chwałę i w waszych sercach zamieszka radość. Gdy Jezus mówił: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna, odnosił się do tajemnicy historii, której celem jest Jego chwała. Również święty Paweł mówił to samo, mimo że pozornie wydaje się stwierdzać coś przeciwnego. Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. W tych słowach święty Paweł podkreśla, że pełna radość nie polega na zrealizowaniu się planu objęcia panowania nad światem zgodnie z analizami oraz wartościami ustalonymi przez człowieka. Fakt, że nie sposób przewidzieć czas nastania tego panowania, oznacza, że obiecano nam nie historyczne zwierzchnictwo Chrystusa nad światem, ale to, że będziemy przygotowani na ten dzień, w którym Chrystus przekaże treść swojego ostatecznego zwycięstwa w ręce Ojca. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Od 40 lat w tej walce. Najwierniejsi z nas dobrze wiedzą, że od 40 lat to jest naszym pragnieniem, to jest naszym programem na każdy dzień oraz prośbą kierowaną do Boga codziennie, przede wszystkim w modlitwie Anioł Pański, codziennym wysiłkiem, ascezą, podejmowanym ze świadomością własnych ograniczeń oraz trudu, który stanowi część Chrystusowego krzyża. Mój trud jest częścią Twojego krzyża, o Chryste. Jakąż większą szlachetność, jakąż większą łaskę mogliśmy odziedziczyć. Jak mówi Eliot, bez znaczenia nie ma bowiem czasu, a ten moment doczesny tworzył znaczenie. I wydawało się wtedy, że ludzie muszą iść dalej od światła ku światłu, w światło słowa, przez mękę i ofiarę, zbawieni od swego negatywnego istnienia. Rozwiązli jak dawniej, zmysłowi, samolubni jak zwykle, chełpliwi i jak dawniej niedowidzący, a przecież wciąż dążyli, odnajdywali kierunek, podejmowali na nowo wędrówkę ścieżką w promieniu światła, potykając się nieraz, ociągając, zwlekając, zawracając, szli jednak tą właśnie drogą. Przez 40 lat idąc tą właśnie drogą, zawsze w boju, ze świadomością, każdego dnia coraz większą, własnej słabości, swojego ludzkiego ograniczenia. Walka to nasze słowo. Jest to świadomość życia, życia jako moralności. Walka lub asceza, jak mawiali nasi ojcowie, prawdziwa asceza, dążenie do tego, by stać się lepszym. Życie jako asceza, jako dramat, jako walka o dobro, została wprowadzona na świat dopiero przez Chrystusa. Wszystkie inne koncepcje są mniej lub bardziej deterministyczne. Koniec czasów następuje dla nich mechanicznie, nie jest walką staczaną przez inteligencję, która rozjaśnia wysiłek woli. Z okazji 40-lecia powstania naszego ruchu powiedziałem: w miarę tego, jak powoli dojrzewamy, sami stajemy się dla siebie widowiskiem, a także, daj Boże, dla innych, to znaczy widowiskiem ograniczenia i zdrady, a przez to upokorzenia, a zarazem ogromnej pewności co do siły łaski, która jest nam dana i odnawiana każdego ranka. Stąd bierze się ta naiwna zuchwałość, którą się odznaczamy, za sprawą której każdy dzień naszego życia jest pojmowany jako ofiara złożona Bogu po to, by Kościół istniał w naszych ciałach i naszych duszach poprzez materialność naszej egzystencji. W tych słowach zawiera się nasz osąd życia i świata, które byłyby niczym, gdyby Kościół nie był prawdziwy jako potwierdzenie obecnego w codziennych relacjach szczęścia, które jest przeznaczeniem każdego przychodzącego na świat człowieka. Żaden dystans nie dzieli materialnej egzystencji od Chrystusa, który z nami jest, który nas przygarnia. Doskonale zdajemy sobie sprawę z naszej ludzkiej kruchości, która łączy nas ze wszystkimi ludźmi, ale także z naszej pewności co do Chrystusa, która odróżnia nas od wszystkich ludzi. A więc uświadamiamy sobie radość i optymizm, które są wytłumaczeniem nieustannie podejmowanych przez nas wysiłków. Wciąż toczymy walkę.